który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi noc są pod kontrolą. Aflofarm.
Po reklamie.
Sąd zdecyduje jutro, co z aresztem dla Pawła S. Tysiące żołnierzy Korei Północnej już w obwodzie kurskim, twierdzi prezydent Ukrainy. Ale zaczniemy od mgieł i bilansu policyjnej akcji Znicz.
Rock Radia.
Marcin Krzemiński. Najpierw wracamy do ostrzeżeń przed gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na północy, zachodzie i południu kraju. Mgliście w nocy i rano ma być od Policji, Koszalina przez Zieloną Górę, Poznań, Wrocław, Opole, po Katowice, Kraków i Rzeszów. W sumie chodzi o 10 województw. Miejscami widoczność spadnie poniżej 200 metrów. Teraz policyjna akcja Znicz i bilans długiego weekendu. 11 osób zginęło, a ponad 190 zostało rannych. Od czwartku do niedzieli włącznie doszło do 161 wypadków. Policjanci oceniają, że w porównaniu z poprzednimi latami było bezpieczniej. Statystyki psują jednak zatrzymani nietrzeźwi kierowcy.
Te dane są troszeczkę gorsze niż ubiegłoroczne, lepsze niż dwa lata wcześniej. 935 nietrzeźwych kierujących, w zeszłym roku 858 takich osób i prawie 1102 lata wstecz.
Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Do jutra, do 13:00, sąd odroczył ogłoszenie decyzji w sprawie aresztowania twórcy Red is Bad. Paweł S. jest podejrzanym w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dlaczego śledczy domagają się dla niego aresztu, tłumaczy Tomasz Tadla, naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Główne argumenty to oczywiście surowa kara, jawowa matactwa i ucieczki ze strony podejrzanego.
Pawłowi S. grozi do 10 lat więzienia. Biznesmen od 10 października był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wystawiono za nim też list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. W zeszłą środę został deportowany z Dominikany. Siły powietrzne Izraela poinformowały, że zaatakowały cele wywiadowcze Hezbollahu w pobliżu Damaszku i zabiły szefa wywiadu tej libańskiej organizacji terrorystycznej w Syrii, Mahmuda Mohameda Shahina. Strona syryjska twierdzi, że były to obiekty cywilne i że nie ma doniesień o ewentualnych poszkodowanych lub ofiarach śmiertelnych. Damaszek wezwał ONZ do podjęcia szybkich działań w celu, tu cytat, zatrzymania izraelskiej agresji. Kilkanaście tysięcy północno-koreańskich żołnierzy jest już na terenie obwodu kurskiego Rosji. Jego część od lata okupuje ukraińska armia. O ustaleniach wywiadu poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.
Rośnie liczba Koreańczyków, ale niestety nie siła reakcji naszych partnerów.
Na żal.
Wizytę w Moskwie składa szefowa północno-koreańskiej dyplomacji, która ogłosiła, że jej kraj będzie stał przy Kremlu aż do zwycięstwa nad Ukrainą. Dorożki na krakowskim rynku pozostają. Miasto ogłosiło przetarg na ich obsługę, ale zaostrzyło przepisy dotyczące przewozu konnego. W upalne dni konie nie będą pracować w godzinach największego nasłonecznienia, czyli od 12 do 18, mówi Kamil Popiela z magistratu.
Dodatkowo zlikwidowany zostanie postój przy Barbakanie. Dorożki będą mogły co do zasady jeździć co drugi dzień. W parzyste dni jedni, w nieparzyste drudzy przedsiębiorcy.
Każda para koni będzie mogła pracować maksymalnie 12 godzin.
Niezły gość w Rock Radio.
Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk. Obecny jestem, ale dzisiaj nie jestem sam. Niezłym gościem Rock Radio jest Michał Meyer.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jak nastrój, jak po wakacjach? No właśnie, bo często wśród aktorów to wakacje to nie są wakacje, prawda? Czy...
No często tak jest. Ja to, wiesz co, uczę się teraz od jakiegoś czasu tego, żeby sobie planować wakacje. Tak. To znaczy, że taki mam, niekoniecznie to musi się pokrywać z tymi wakacjami
czerwiec,
że będę miał wolne i będę wypoczywał. Chociaż w tym roku to mi się, nawet nie to, że mi się nie udało, wiesz co, że, bo udało mi się wyjechać, tylko kurczę, taki policjant, który ci mówi, od teraz każdy dzień będzie fantastyczny, bo są wakacje i będę wypoczęty, będę miał same dobre myśli, będę rozluźniony, no to, to muszę tu jeszcze coś nad tym popracować.
No bo to nie zawsze działa, nie? Bo jak sobie coś zaplanujesz, ale jednak no, ciężko się przestawić.
No nie możesz sobie zaplanować, że się wyluzujesz i po prostu tu odetniesz.
To jest teraz tryb odpoczywania. Dwa tygodnie odpoczywam.
No i właśnie.
A jeszcze jak się pewnie ma jakieś takie, może nie ADHD, ale wiesz, taką skłonność do tego, że się szybko nudzisz,
tak.
No to jest ciężko nad tym zapanować. bo no, sam, wiem, co, sam też wiem, co no mówię, tak, dokładnie. To mamy podobnie chyba.
Zejść do środka, do siebie, trochę skierować się do...
Dokładnie tak. Ale to słuchaj, no, mam nadzieję, że się przestawimy też podczas tej rozmowy na wiele, wiele wątków. Chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio wybrałem się do kina na film Beetlejuice,
Tima Burtona. Plakat rzeczywiście, że jest.
Bo miałem sentyment do starej części w ogóle do Tima Burtona, ale nie będę teraz rozmawiał o filmie, który nie wiem, czy widziałeś.
Nie widziałem, powiedz tylko, czy dobry. Okej.
No tam można pójść.
Nie mów nic więcej w takim razie.
Można pójść, ale dla sentymentu można pójść. O, dokładnie. I tu postawię kropkę, ale tak sobie pomyślałem, że tam gra Michael Keaton.
Aha.
I tak w sumie jest coś, co cię z nim łączy, tak sobie pomyślałem.
Obaj graliśmy Batmana.
O...
Nie, to nie, może nie to.
Znaczy, no tak, właśnie to powiedz ty. Obaj panowie, szybko przejdziemy przez temat, który często się pojawiał, ale już potem chcę zupełnie inne zadać pytania. Czemu Michael Keaton? I ty nadal nie wiesz?
Nie wiem, no, właśnie jestem ciekaw.
Bo jeden i drugi pan, ty i on, zmieniliście nazwisko.
A, okej, myślałem, że mamy na Michael obaj na imię też.
Też Michael, oczywiście, okay, to jest druga rzecz. O kurczę, nie pomyślałem o tym. Dobra, tak, bo tam był Michael Douglas, więc nie chciał się już... No już jeden Michael Douglas jest, u ciebie też to było. I tak pokrótce, co cię podkusiło i dlaczego tak serio, że to zrobiłeś wtedy, parę lat temu?
Jest to dobre pytanie, to było 15 lat temu i naprawdę trudno mi jest sobie przypomnieć, co mnie podkusiło. Ale chyba był już Michael Douglas... Michael Keaton tak miał,
tak? Tak.
No więc ja też spotkałem niejednego Michała Kowalczyka na swojej drodze i może to z tego wynikało.
Okay.
Że wtedy miałem poczucie, że chciałbym mieć takie, wiesz...
A miałeś tak z, nie wiem...
Swoje, chociaż Meyer akurat myślę, że w takiej skali globalnej to jest no to też dużo jest, bardziej...
Jest,
skala jest dużo większa.
Dokładnie. Ale... Jaka była reakcja ze strony bliskich?
Wiesz co, no to pewnie to na dłuższy temat. Zależy nie, z której strony...
Jak w debacie, 60 sekund.
U kogo bliskiego, nie?
Tak, tak.
Jedni super, a inni niekoniecznie. Niekoniecznie tak fajnie.
Absolutnie nie myślę o tym, że to jest albo coś, nie wiem, niesamowitego, dziwnego. Chociaż jak pewnie patrzyłeś na film Webie, no to jest w ogóle pierwsza rzecz, jaka jest w komentarzach, nie? To mnie akurat
tak,
rzuciło,
tak.
I tak zastanawiałem się... Czemu to niektórych tak grzeje, ten temat? Bo on się zawsze pojawia, jak robiłem research.
Czemu grzeje innych?
Tak, i
to
czemu
nie
to
wiem,
pytają?
Ale jest, ale w jaki sposób to jest, kurde, coś dużego, nie wiem. Dla mnie to wtedy, pamiętam, to też było, jak już to się wydarzyło, to takie poczucie, kurde, no wiesz, dostajesz to imię i nazwisko od początku.
Batman, tu jesteś trochę jak Batman, zmieniasz.
Tu jesteś, właśnie, tu jesteś Bruce'em Wayne'em, tu jesteś Batmanem, zdecyduj się, nie, że jesteś, że nie chcę powiedzieć, że to dla mnie było takie pstryk, albo sam proces może jest pstryk, to też nie taki, co tam jakieś biologii trochę jest. Ale miałem poczucie, kurde, że coś się wydarzyło. Nie wiem, coś mi się w numerach może poprzesuwało, coś mi się, wiesz, w energii zmieniło i...
Narodziłem się na nowo.
I to nie jest tak, że czułem się z tym do końca, wiesz, okej, od początku na pewno. Rozwijając jeszcze ten wątek, wiesz co, nie jestem w stanie się odpowiedzieć do końca. Poza taką, to jest taka, wiesz, z intelektu wzięta i jakbym sobie sam to wytłumaczył.
Tak.
Odpowiedź, dlaczego tak zrobiłem. I to trochę,
nie
wiesz...
Nie wiem, bo też na przykład Jim Morrison na przykład pisał poezję, podpisywał się zupełnie inaczej.
Znaczy, wiesz co, to mam wrażenie, trochę się o tym mówi ostatnio, biologia gdzieś to potwierdza, że różne decyzje,
tak,
które podejmujemy, zapadają w nas wcześniej, niż nam się wydaje, wiesz, nie dzieje się to na poziomie świadomym.
Dokładnie.
I to jest trochę jakby tego przykład.
No tak.
Być może, bo powiemy, świadome mam jakby wyjaśnienie, no, które przyszło potem.
Dobra, postawiam tutaj kropkę. Natomiast chciałem się z tobą porozmawiać na temat aktorstwa, ale broń Boże, nie zadawać ci pytania, jak to się zaczęło i w ogóle, i,
to cieszę
i kogo tam spotkałeś na swojej drodze, albo i tak dalej, studia i kolejne etapy. Ale jak tak myślę o tym, co robisz, czym się zajmujesz, gdzie można cię zobaczyć, to nasuwa mi się takie pytanie, żeby ci zadać, czy aktorstwo traktujesz misyjnie, albo czy w ogóle coś takiego istnieje w twoim słowniku? W sensie, czy traktujesz to z dystansem, jako to jest zabawa, nie traktuję tego właśnie tej misji, o której się czas powtarza.
Wiesz, znaczy, misyjnie nie, chociaż musielibyśmy pewnie doprecyzować, co to znaczy, czym dzisiaj byłaby taka misja.
Też jest prawda.
Traktuję to z dystansem i od kiedy to traktuję z dystansem, mam wrażenie, że to idzie lepiej, mianowicie,
inaczej,
że to nie
misyjność
jest coś,
często się kojarzy z taką śmiertelną powagą do zawodu, że
no
nic
to
nie jest świętszego,
absolutnie,
nie?
Absolutnie nie, dla mnie, wiesz, to
niektórzy
jest...
Niektórzy tak mają.
Tak, ja może też tak miałem.
I szanuję.
Ale, Wiesz, to jest dobre pytanie i należałoby parę rzeczy w nim po prostu doprecyzować.
Oczywiście.
Bo ja uważam, że to jest niepoważne, i więc traktuję to śmiertelnie poważnie, nie?
No tak.
Uważam, że to jest zabawa, ale jak się bawimy, to się bawimy na serio, że aktorstwo gdzieś tam wychodzi z gry, gra to jest działanie, ale to jest coś, wiesz, z takich dziecięcych zabaw, gdzie rzeczywiście umawiamy się na jakieś zasady i odgrywamy pewne archetypy, opowiadamy sobie historie, które ludzie opowiadali sobie przez lata. Teraz ja nie wartościuję, znaczy uważam, że jest miejsce i na rozrywkę, i na sztukę wysoką, która wymaga jakiegoś lepszego, większego wyrobienia i jest bardziej hermetyczna, więc nie jest dostępna dla każdego od razu, co nie znaczy, że to jest, wiesz, to może być też ściema i warunek, powiedzieć, jak nie rozumiesz, to po prostu nie masz do tego dostępu. Jest gówno, za przeproszeniem, które stroi się, wiesz, w pióra jakiejś wysokiej sztuki, a jest też taka, która wymaga przygotowania i ja nie czuję się na przykład fantastycznie przygotowany do tego, żeby chodzić, znaczy chętnie pójdę do filharmonii, ale nie jestem, wiesz, super wyrobionym odbiorcą muzyki poważnej. O. No, ja to... Ale uważam, że można się tego nauczyć. Oczywiście. I że być może warto, wiesz, poeksplorować ten aspekt własnej wrażliwości. Natomiast ja staram się poważnie i misyjność widzę w tym, że jak robimy rozrywkę, to róbmy dobrą rozrywkę. I tu absolutnie robię rozgraniczenia, rozróżnienia i czasem mnie coś boli i misyjność jeszcze łączy mi się, wiesz co, z poczuciem odpowiedzialności. Ja mam takie poczucie odpowiedzialności. Ja rozumiem, że wiesz, że sztuka, że rozrywka to jest biznes. I też show biznes, jak każdy biznes teoretycznie ma generować po prostu profity, jest to zanurzone ściśle w prawidłach kapitalizmu, jak się sprzedaje, to mamy to robić. Ale uważam, że szkodliwe i groźne jest to, biorąc pod uwagę, że ten rodzaj pracy, która działa na masowej wyobraźni, na zbiorowym śnie, może generować i kształtować postawy, kształty wyobrażenia ludzi o świecie. I w tym sensie kierowanie się tylko i wyłącznie zyskiem i serwowanie ludziom papki i mówienie, no musimy tak robić, bo ludzie są głupi. I
to jest najgorsza droga.
Ogłupianie ludzi i potem przekonywanie siebie samych, że właściwie no my nie mamy wyboru, musimy trzepać hajs w ten, a nie inny sposób i dawać to, co jest najprostsze. Uważam, że tak nie musi być i generalnie, jeszcze zamykając ten wątek, uważam, że generalnie świat wydaje nam się jakimś, ale on nie musi taki być i może się zmienić.
No bo nam się tylko wydaje.
I nam jest czasem wygodnie, żeby się oszukiwać.
A wersji, ile się wydaje, jest tyle, ile ludzi.
To
tak naprawdę, żeby na to spojrzeć. Bo tak pokrótce podsumowując to, co powiedziałeś, to jest właśnie to, z czym się zgadzam, że tak często jestem pytany o to, że wchodzi jakiś film do kin, tak? I mówię, że nie ma nic złego, że raz pójdę na film, który, tak jak wspomniałeś, jest czymś kinem artystycznym, ale jest dobry, a też kino komercyjne dzieli się i na tą stronę, że pójdziemy na coś, co jest komercyjne, owszem, ale przyłożone do tego serce, w sensie, że jest to profesjonalnie.
Jest według prawideł gatunku,
a nie, że
super,
zrobione
na
jest
najwyższym poziomie.
Nie będę mówił o niektórych reżyserach, że jest to takie, że tylko rozmawiają o tym, czy zjeść parówki na przykład.
Absolutnie się z tobą zgadzam. I uważam, że tego rodzaju w ogóle podziały takie, jakby człowiek był, wiesz, zero-jedynkowy i ten słucha, tylko chodzi do opery i w ogóle, wiesz.
Ale też to, o którym ty mówisz właśnie, tej stronie misyjności czy podejścia powagi do zawodu, wydaje mi się, że powoduje, że jesteś otwarty również na te różne rzeczy, bo ktoś to by patrzył, nie wiem, stereotypowo, może bardziej tak staroświecko, że użyję tego stwierdzenia na nie wiem, zawód aktora, to by powiedział, matko bosko, że nie zająłbym się jakimś, nie wiem, a tu tańcem, a tu, nie wiem, coś a la stand-up i tak dalej, a ty po prostu tym, w dobrym znaczeniu tego słowa, wszystkim się bawisz, angażując się. Dając siebie maksa.
Tak, daje, ale też mnóstwo dostaje w zamian. Wiesz, to jest jakiś paradoks tego, że ja rzeczywiście kończąc szkołę miałem bardzo spięty tyłek, powiedzmy, i wyobrażenie o tym, jak ja bym chciał robić, pruć flaki i naprawdę chciałem. I chciałem robić do tego stopnia na przykład, że ja mam, powiedzmy, że mam jakiś dryk komediowy, nie?
Podobno.
Wyobraźmy sobie, tak. że gdzieś tam to we mnie funkcjonuje.
Jest, tak.
To jest jakaś taka część mnie, którą ja, wiesz, na studiach jakby zawstydzałem sam sobie, uważałem, że to jest coś gorszego, że to jest coś takiego. Szczególnie, że to przychodziło mi łatwiej i dawało mi przyjemność. I miałem na studiach, no to może mój problem, może trochę systemu edukacji, w jakim jesteśmy w ogóle, wiesz, mam nadzieję, że coś się pod tym względem zmieniło od dziecka wychowywanie, że jak ktoś ci przychodzi łatwo, lekko i jest to przyjemne, sprawia ci przyjemność,
to z tyłu głowy coś
niedobre,
tutaj ci się tak.
To jest niedobre. Praca, jakość to jest praca ciężka. Ja mam w ogóle ze słowem ciężka praca problem. No.
Ale to jest coś, co jesteśmy karmieni, to nasze pokolenie, właśnie jeszcze ludzie urodzeni w latach 80., początek lat 90., bo to, co widzę na przykład po młodych ludziach, nie wiem, na staży i tak dalej, co się mówi, że właśnie jest pokolenie Z obecnie, które ma trochę inne nastawienie, to jest coś, czego zazdroszczę im, że mają tą większą taką pewność siebie, że tak jak ty powiedziałeś, nie masz z tyłu głowy, a czy powinienem, a czy mi wypada, a czy może za mało się staram, a może to jest za mało poważne. Wiele osób z tego młodszego pokolenia tego nie ma i uważam, że to jest cecha, której nam zabrakło, żeby wpaść.
Ja też im tego zazdroszczę, wiesz co, nawet jak widzę młodych kolegów na planach zdjęciowych, które są takimi...
To jest taka zdrowa pewność siebie.
Bardzo zdrowa.
Nie,
to znaczy wiesz, no, tu można to przesadzić, oczywiście. Można wywalić do kosza, albo może to też jest pokolenia tego Z, nie wiem, czy mają taki problem z tym, że nie widzą autorytetów gdzieś, czy to jest taki problem. Wiesz, bo hierarchie są ważne i potrzebne. Ja też będąc młodym po prostu fajnie jest kwestionować wszystko, ale fajnie jest kwestionować ze świadomością, kurde, buntuję się, bo jestem młody i to mi wyjdzie na dobre, ale mieć jakiś wektor i widzieć, wiesz, kogoś, kto też był młody,
tak.
Bo to jest ważne, żeby to zrozumieć. Znaczy, będąc młodym, trudno jest, wiesz, wyobrazić sobie, ten dziadek, babcia, czy
kiedyś
pan profesor,
tak.
Kiedyś też byli młodzi i odwalali niezłe numery. Tak. Mają wielkie doświadczenie i oni rangę mają wyższą ode mnie i ja nie chcę ich obalać. Ja chcę się rozwijać w starciu z nimi, ale ja ich podziwiam.
Tak.
Ale
też chcę iść własną drogą.
Też chcę iść własną drogą, więc mówię, to wiesz, w ramach takiego bezpieczeństwa, niewylewania dziecka z kąpielą, żeby ci młodzi, kiedy się przesadzi, to może iść w arogancję, nie? I możesz coś zgubić po drodze, no, z taką wiarą, że ja nikogo nie potrzebuję, ja sobie sam świetnie dam radę. Ale... jako punkt wyjścia jest super dla aktora. Ja musiałem przez długi czas znajdować sobie taki komfort, taki, no wiesz, no bo nasza praca trochę jest o tym, że przychodzisz na plan zdjęciowy czy do teatru, sami, taki pierwszy dzień w szkole czy w pracy, sami nowi ludzie, a ty masz, wiesz, często chronologia jest totalnie zaburzona, nagrywania, mówię, scen w filmie i zaczynasz od jakiegoś super, wiesz, trudnej sceny, która jest gdzieś tam na zaawansowanym etapie fabuły i ty masz, nikogo nie interesuje, masz dać siebie wszystko i być w najlepszej formie i czuć się super swobodny, że tu zaraz będziesz, wiesz, obnażał się emocjonalnie, a starsi koledzy doświadczeni patrzą, to było trudne. Poza tym, tak jak mówię, to jest bardzo taki schierarchizowany świat i tam, kurczę, wrzucają cię na głęboką wodę i nie ma, że wiesz, jak się nie bronisz, to cię zjedzą, to cię zdepczą.
Oczywiście,
nie musi tak być, ale często tak jest. I ci młodzi są dużo lepiej przygotowani, umieją mówić nie.
Tak.
Umieją mówić zaraz, chwila, ja tu potrzebuję momentu dla siebie, nie, wiesz, umieją walczyć o swoje, to jest super.
To jest bardzo dobre i też cieszę się, że w tej rozmowie wychodzi, że nie jesteśmy takimi boomerami.
Podziwiamy zazdrościwie.
Audycja Niezły Gościa trwa, zaraz wracamy, czas na klasykę rocka, a ja przypomnę, że niezłym gościem Rock Radia jest dzisiaj Michał Meyer.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Ciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Rozumiesz swój błąd. przyjmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak.
Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk, obecny. Michał Majer w Rock Radio też jest.
Czy nie wyszedłem nigdzie.
Tak jest. Jak ci się podoba nazwa?
Rock Radio?
Nie, Niezły gość.
A Niezły gość. A
Rock Radio też, oczywiście.
Rock Radio jest taka trochę jakby zawęża, jakby profiluje, że nie możecie za dużo zmieniać gatunków muzycznych.
Ciekawe, jaki tylko może być, nie?
A Niezły gość bardzo dobry. Podoba mi się, bo tak był tytułowany, to jest super.
Niezły gość, tylko chociaż to, wiesz, można odebrać niezły, nie gorszy, nie lepszy, tak po środku. Albo można interpretować na swój sposób.
Good enough.
Ale a propos interpretacji, to akurat interpretacje są ci nieobce. Tak się zastanawiam, co jest bardziej popularne, myślisz, w sieci, takim trochę, użyjmy słowa współczesnego, bardziej wiralem, to jak udawałeś Kubę Wojewódzkiego czy Roberta Lewandowskiego, nie, w sumie nie tak dawno?
Kurczę, nie wiem, wiesz, bo nie śledzę właśnie tego, jak te trendy się potem rozwijają.
Tak.
Nie mam TikToka, a tam chyba TikTok jest taką przestrzenią.
Nie korzystam.
No więc widzisz, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie.
Ale bardziej mi chodzi o to, czy...
Jeśli... Echem jakimś większym się odbił, do mnie dotarło więcej zwrotnych, wiesz, odnośnie Roberta.
No tak mi się wydaje, że mogło tak być, nie?
Tak,
że zresztą świetnie to zagrałeś, tylko każdy może sobie sprawdzić w internecie, bo tam akurat fajna mieliście rozmowę, że ty udawałeś Roberta, a kolega udawał Mateusza Borka, więc
tak.
Było bardzo fajnie zrobione. Parodiowanie tych różnych postaci, zresztą też pamiętam rozmowy w tłoku, to pamiętam, że to był taki hitcher do oglądania sobie
zawsze.
Bodajże w niedzielę, nie, w poniedziałki to chyba było wieczorami emitowane.
Jeszcze mam się wydaje. Chyba w soboty.
A może i w soboty, już mi się tam myli.
Ja to nie, było już. Troszkę.
A to było parę wiosen temu. Czy myśląc o tym programie, masz taki właśnie pozytywny sentyment? Czy na przykład, jak to kiedyś Arek Jakubik powiedział, że Nie chcę gadać o 13 posterunku.
Aha. Wiesz, nie, to ja mam absolutnie, wiesz, pozytywny sentyment. Mam i podziw i dla Szymona, i dla Michała Zielińskiego, Naldony Jankowskiej, Kaśki Kwiatkowskiej, z Michałem i z Kaśką i z Szymonem. Zresztą właśnie, wiesz, robimy podobne rzeczy, tylko w radio też.
Tak.
Także to był mój po szkole niedługo debiut w tego rodzaju formie i od tego, wiesz, się okazało, że to parodiowanie, czy też ja lubię słowo, które mi wyleciało z głowy, które lubię, i imitacje, o, to mi się bardziej podoba, bo parodia to jest zawsze, wiesz, to musi być przerysowane i tak dalej.
No tak.
Ja myślę, że imitacja przy zawodzie aktora jest w ogóle, to są ciekawą kategorią i wychodzą z tego role, które ludzie lubią oglądać, to znaczy tam, jak gdzie ktoś, wiesz, niekoniecznie przerysowując w stronę komediową, tylko, to się przeistacza w Winstona Churchilla, czy w Elżbietę II.
To prawda. A myślisz, że taki humor dzisiaj miałby rację bytu?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest forma po prostu pewna, taki, wiesz, satyra i kabaret chwytające się bieżących spraw i komentujące, jakby przepływające takie balony, które się regularnie nadmuchują. Więc to wydaje mi się, że to jest jakaś forma dosyć już odwieczna. O.
Ja przyznaję, że odczuwam, pracując przez kilka lat w radiu, że podoba mi się to, że zmienia się świat, że jesteśmy bardziej otwarci, że też zwracamy uwagę na pewne sprawy, że mówimy sobie, co nie wypada, co bardziej wypada mówić, bo czasami możemy kogoś, nie wiem, urazić czy skrzywdzić, ale czy w tych takich zawodach, powiem naszych, gdzie używa się tego głosu, czy nie odczuwasz troszeczkę takiego dyskomfortu, że jak wspomniałeś się wcześniej w pierwszej części, że coś tam z tyłu głowy ci siedzi, czy wypada, jak byłeś wtedy młodszy i czy to na studiach, czy gdzieś w liceum, czy na pewno wypada, czy to nie jest za głupie, czy coś tam. No mamy taki kaganiec sobie nakładamy. Czy tego nie odczuwasz troszeczkę w tym zawodzie, czy nie?
Ja, wiesz, jako odbiorca różnych treści odczuwam, że ten kaganiec
jest paranoiczne,
no, że to jest...
Że skrajnie troszeczkę.
Nie lubię radykalizmów, wszelkich radykałów, też nie lubię ich skrajności, co za tym idzie. Więc oczywiście, no wiesz, to tak jakby kiedy wszystko się staje hejtem albo niepopularne czy kontrowersyjne opinie są cenzurowane, no to wiesz, to jest oczywiście trudne do wyważenia.
Tak.
Ale no jednak na tym polega demokracja. Jeżeli chodzi o, że możemy powiedzieć, wiesz, wypowiedzieć swoją opinię, oczywiście szanując, no, najlepiej w pewnych ramach kulturalnej dyskusji, a jeżeli chodzi o satyrę, no to nie, no jak się jej obetnie jaja i wiesz,
to
będziemy
nie
się martwić, to jej nie będzie w ogóle, niestety, no. I ja też nie, ja wiesz, w ramach tego jest jeszcze mnóstwo odcieni szarości, więc można akurat, na przykład Szymon Majewski jest osobą ultra, mam wrażenie, wrażliwą i taką martwiącą się właśnie, czy komuś tym się nie zrobi kuku, wiesz. Chociaż przy niektórych powiem ci, że nie miałbym tego rodzaju zmartwień, bo
domyślam
to są
się.
Ludzie, którzy nie powinni mieć grubą skórę, ale zachowują się tak, jakby mieli, a sami razu, wiesz, nie szczędzą innym. Więc nie chcę powiedzieć, że wiesz, że ktoś jak jest w polityce czy w mediach, to też... No to trochę nie jest w sferze specjalnej może ochrony. Powinien być gotowy na to, że możemy jego pewne wypowiedzi wziąć na warsztat i
tak,
wiesz,
troszeczkę tutaj jakoś pobawić się nimi.
Ale bez jakichś durnych oczywiście argumentów ad personam, bez...
Jasne.
Niech to będzie kontekst i generalnie oceniamy to, co ktoś robi i mówi, a nie śmiejemy się z osoby. To jest dobra zasada, tak mi się wydaje.
I bardzo zdrowa, proszę pana. Audycja Niezły Gość cały czas trwa. Zaraz do niej wracamy. Ja przypomnę, że Michał Majer jest w Rock Radio. No i słyszymy się za moment.
Niezły Gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Szef lubi, kumple wielbią, a żona kocha. Gdzie więc jak nie w restauracji Bania Luka zorganizujesz najlepsze spotkanie przedświąteczne. Wyjątkowe świąteczne menu w sercu Warszawy. Dania tradycyjne i bałkańskie. Domowa atmosfera, świąteczny wystrój i muzyka na żywo. Restauracja Bania Luka. Szkolna 2x4. Banialuka.pl.
Po reklamie.
Niezły gość w Rock Radio.
Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Michał Majer w Rock Radio jest.
Melduje się.
To skaczemy po tematach, a teraz bym pogadał z tobą chwilę o teatrze, o sztuce, w której występujesz. Motyle są wolne. Sztuka, którą też możemy znać z wielu już jakby wersji, też i z filmu z lat 70. Na ile ona się różni? Czy to jest taka wierna adaptacja?
Nie widziałem tego filmu, muszę ci przyznać.
No. Okej.
Okay. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Nie, ale bardziej chodzi mi o to, czy ta sztuka jest oczywiście ta, w której występujecie, w której występujesz, w której będziemy mogli ciebie obejrzeć z wieloma innymi świetnymi aktorami. Czy to jest taka wierna, że wiem, adaptacja, czy troszeczkę jest tam coś pozmieniane?
Są tam zmiany trochę takie, ale to są, myślę, wiesz, kosmetyczne takie zmiany, kosmetyczne, które pozwalają zaadaptować to do naszej rzeczywistości, tak?
Albo spłaszczone imię, albo...
Oto to, polskie, wiesz, nazwy ulic, jakieś realia, jakieś, wiesz, dzielnicowe, tu Praga, tu prawy, lewy brzeg i to trochę gra też, no.
Dokładnie tak. Co to jest za sztuka? Bo wielu słuchaczy Rock Radia w ogóle może nie mieć pojęcia, o czym mówimy.
To jest sztuka o miłości. O, tak bym powiedział. Dwójce, głównymi bohaterami jest dwójka młodych ludzi, którzy mieszkają, są sąsiadami, poznają się zupełnie przypadkowo i ich rozmowa rozwija się w flirt, jakiś coś do siebie zaczynają czuć. Główny bohater jest niewidomy. I ta miłość ma tutaj oblicze, wydaje mi się, ważne jest to, że to jest o pewnego rodzaju trudach też związanych z miłością. O tym, że poza tą lekkością tytułowych motyli wiąże się, wiesz co, z takim z wrażliwością, delikatnością, o to też do tego tytułu pewnie pasuje, i gotowością na zranienie, że to wymaga pewnej odwagi, mówię, wejście w prawdziwe uczucie. Tutaj ta niepełnosprawność bohatera jest nie bez znaczenia. Jest o miłości i to jest bardzo fajny wątek rodzicielski, a konkretnie matki do syna, i jak ta miłość, która bywa taka trochę zaborcza, nieświadomie nawet, nadopiekuńcza, nie pozwala tej kochanej osobie rozłożyć skrzydeł i żeby kogoś okazać komuś miłość, musimy go puścić i zrozumieć, że wiesz, że
musi iść,
że
dalej,
to nas, musi
życie.
Iść dalej, do nas nie należy jego życie i może z nim zrobić, co będzie chciał, co może być dla rodziców szczególnie, bo tak sobie myślę teraz jako ojciec małej córeczki, że to jeszcze przede mną, ale że akceptowanie tych wyborów też jest jakimś aspektem miłości, którego musimy się nauczyć, a też w tym przypadku tej matczynej miłości ta trudność wynika z faktu, z obawy i potrzeby ochrony tego dziecka i tego, kogo się kocha. Tu jeszcze tym bardziej, że jest to chłopak, który jest w jakiś sposób, ta niepełnosprawność podkreśla jego wrażliwość i zależność jakby od tego, od tej opieki matki, której się wydaje, że bez niej on nie przetrwa, ale nie jest w stanie mu dać wtedy wiary, której on będzie potrzebował, żeby stać się facetem.
I też to pokazuje, jak to słowo, które użyłeś, zaborczość, nadopiekuńczość, może doprowadzić do zupełnie innego stanu. W sensie, że jeśli się przesadzi, jak się jest zaborczym, no to ta miłość staje się raczej czymś przeciwnym, w sensie, że powoduje, że odpycha od ciebie, więc to jest też, co pewnie będzie można zobaczyć taki w tym filmie i w tej sztuce i w waszej wersji, że to jest tak straszna cecha, ale też bardzo, bardzo często u nas.
No to jest super, wiesz, aspekt tej sztuki, że dużo się mówi o miłości, łatwo ją przedstawić jest, wiesz, w komedii romantycznej, gdzie będzie trochę uroczych zbiegów okoliczności i zawsze jest ten happy end, który tak naprawdę wszystko się kończy, zanim zacznie się prawdziwe życie, nie?
To prawda, ale też jeśli chodzi o tę sztukę, tam było takie zdanie, które chciałem zupełnie w inną stronę pociągnąć, jeśli chodzi o tę sztukę. Jak powinna wyglądać 30-letnia rozwódka, na przykład wyłapałem w opisie, nie? W ogóle nie, powiedziałem nie, w ogóle nie idę w tę stronę, ale tak dało mi to do zastanowienia, żeby trochę porozmawiać, bo my jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku. jak wygląda, albo jak patrzysz na swoich znajomych i tak dalej, życie współczesnych właśnie 30-latków?
Ja myślę, że my mamy drugą stronę, że, znaczy, że mamy wyzwania wynikające z sytuacji, z tego, że świat się szybko zmienia,
tak,
że te dystanse pokoleniowe stały się całkiem spore. Z drugiej strony mamy...
takim przejściowym, wiesz, przejściowym pokoleniem, tak, nie? Że czy łatwo się adaptujemy. O, o to mi chodziło.
Że łatwo, ale nie jak, nie może, nie jesteśmy wychowani w takim, w tym, że trzeba się adaptować świadomości od najmniejszego, tak, najmłodszego, jak ma to pokolenie młodsze. Mhm. Z drugiej strony, wiesz co, pomyślę o tym, ile szans i możliwości pojawiło się na świecie, jak zmienił się nasz świat, że zanim ta potworna inflacja się wydarzyła, to jeszcze, no, część, jeszcze mówię o 30-latkach, no,
tak,
może jest różnica między 35 a 39, że tam, jeżeli chodzi o załapanie się na określony cykl gospodarki, ale...
To może ja mówię jako ten 35-latek.
A widzisz, ja jako 39 myślę sobie, że kurczę... widzę, jak pamiętam dokładnie, jak zmieniła się Warszawa. Jestem warszawiakiem, wiesz, i
ja też.
Ile się wydarzyło przez ostatnie 10 lat.
Mhm.
Jak ten jakiś zachodni model życia, który tak nam imponował, jak to się stało codziennością w pewnym sensie. To znaczy możliwości takie, że można iść, że wyjść do restauracji przykładowo, to nie jest od święta, nie musi być, tylko można iść na lunch. Wiesz, jak kiedyś pamiętam, jak byłem we Francji gdzieś na wakacjach, te 15 lat temu, to miałem, ja pierniczę, czy to może więcej nawet, pyta się, że ludzie tam wychodzą do restauracji po prostu w przerwie od pracy i sobie jedzą i miło spędzają czas. Wiesz, to nie chcę powiedzieć, że jest, że wszyscy mają tak samo, że nie ma trudnej sytuacji, bo jest, ale mówię... Znaczy, chcę widzieć to, co jest, tak, to, co jest pozytywne, że mamy na przykład, że mówi się wychowaliśmy się w jakichś warunkach, ale debata o zdrowiu psychicznym istnieje w ogóle. Mówi się o tym coraz więcej. Są jakieś narzędzia w postaci terapii, które uważam, że wiesz, wielu ludziom pozwolą naprawdę uniknąć, sprawiają, że nie muszą trwać w cierpieniu jakimś psychicznym.
Tak.
Ja mam wrażenie, że poza tym, że dużo się takich ponurych i katastroficznych rzeczy dzieje na świecie i czy per saldo całość zmierza w dobrą stronę, to nie jestem w stanie powiedzieć. Ale widzę wiele plusów i takich rzeczy, za które mogę być wdzięczny i które sprawiają, że wiesz, że jest super, że mogę się rozwijać, że miasto wokół się rozwinęło. Nie chcę ciągnąć wątku, czy kurczę, czy super się rozwija, czy te budynki są zawsze najpiękniejsze.
Mhm. No tak, ale są możliwości, o których mówisz, tak? Że mamy możliwość.
Ale chciałbym, wiesz, patrzeć na tę jasną stronę rzeczywistości i nie mówię, że nie przychodzi mi to z jakimś strasznym wysiłkiem.
No i bardzo dobrze. Kropka. Tutaj. Do audycji teraz wracamy. Michał Majer, niezłym gościem Rock Radia. Zaraz się słyszymy ponownie.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Level up. chwilą o czym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad
Gość Mariusz Tamaszczyk, obecny Michał Majer w Rock Radio jest.
Co ciągle ja.
Dokładnie, nic się tutaj nie zmieniło. Powiedz mi, co oprócz pracy, rodziny jeszcze tak bardzo, bardzo cię w życiu jara?
Oprócz pracy i rodziny. No, co jeszcze jest, kurczę, poza
tak,
tym?
Tak.
Wiesz co? Jara mnie coś, co jest, na co jest przestrzeń i w pracy, i w życiu rodzinnym, czyli jakieś rozwijanie takiego kontaktu ze sobą. Znowu mówię, dla mnie to jest podróż nie taka znowu stara, bo może ci młodzi, o których mówiliśmy wcześniej, którzy wchodzą z dużo większą samoświadomością, albo nie wiem, albo mam nadzieję, że tak jest, to ta podróż, nazwijmy to rozwojem, to mnie napędza w każdej dziedzinie. Taka możliwość, wiara w to, że można stawać się bardziej świadomym człowiekiem, lepszym człowiekiem. Człowiekiem, który nie wchodzi, wiesz, w reakcję, nie ulega swoim emocjom za każdym razem, tylko umie zobaczyć w nich pewne falowania i stany energetyczne. Człowiekiem, który nie tyle bardziej się kontroluje, tylko bardziej ma więcej zrozumienia dla świata. Ja nie mówię, że ja jestem w tym miejscu, bo to żeby to nie zabrzmiało, kurde, że ja osiągnąłem jakąś absolutną równowagę, ale to jest coś, co sprawia, że chce mi się też wstawać z łóżka, wiara w to, że zmieniając siebie w ten sposób można zmieniać świat. No kurde, chcę w coś wierzyć i w to wierzę, faktycznie. To znaczy, nawet znowu będąc rodzicem, mam bardzo silne poczucie, że nieważne jest to. Znaczy, dużo ważniejsze niż to, co się mówi, co nam się wydaje, że my mówimy dzieciom, jak mają się zachowywać, co mają robić, jest to, jak my sami się przy nich zachowujemy, jak reagujemy w określonych sytuacjach i jaki przykład dajemy swoim życiem. Więc to też jest dla mnie super motywacja. Chciałbym, żeby moja córka po prostu miała wielki żagiel.
I ten wolny wybór,
i łapała wiatr.
Tak, żeby robiła to, co chcesz. Ale bardziej w tym pytaniu chodziło mi o takie rzeczy totalnie przyziemne. No. Chciałem cię zapytać, bo nie wiem.
Takie na zasadzie,
wiesz, że jak Piotr Głowacki mówi, teraz to się wspinam. Tak,
to ja teraz tańczę, słucham.
Ale
jak
Kubik mówi o tym, ja chwytam za mikrofon i śpiewam na tej zasadzie, nie?
Ja teraz od miesiąca kilka godzin tańczę i nie spodziewałem się, że to jest coś takiego mega. O, to jest, patrzcie, mam aspekt mojej roboty. Płacą mi za to, żeby światowej klasy tancerka w fantastyczna nauczycielka uczyła mnie tańczyć.
Ja, to jest.
Kurde, i okazuje się, że to mi sprawia frajdę niesamowitą.
To jest życie. Zresztą twój Instagram, bo wszedłem, no to ostatnio to jest w ogóle kurs tańca.
To jest
same relacje jakieś, tak. To można, panieś tam robić jakiś taki właśnie, nie wiem, instruktaż sam.
No, ale wiesz. Czyli
trochę to takie jest, no.
Poszerzając, to ruch jest taką moją pasją, no. Chociaż tak. Nie jestem, wiesz, nie biegam maratonów, nie jestem w jakiejś jednej społeczności sportowej. Kiedyś miałem z tym taki problem, że ja bym może chciał zawsze na tym etapie, jak wchodzę, wiesz, tu crossfit i zaczynają się, kurczę, wszyscy mają stroje do crossfitu, mają te opaski i jakoś nigdy nie doszedłem do momentu, żeby to mi wypełniało całe życie i żebym chciał zamknąć, czy to w społeczności nurkowej, czy to crossfitarskiej, no, czy wspinaczy. Ale uwielbiam próbować wszystkiego po trochu. Zresztą to mi bardzo, przynajmniej tak mi się wydaje, dobrze robi do zawodu i do takich transformacyjnych aspektów.
No i też utrzymać się w dobrej formie. Ale ten taniec z gwiazdami, to też mi się wydaje, że to jest kolejny dowód od jednej z rzeczy, o której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, a propos tej misyjności i tak dalej, dystansu właśnie do tego, że kurczę, fajnie, sprawdza się. Nie myślę o tym kategoriach, czy to jest takie, siakie, owakie, co mi to da. Po prostu pobawię się, nie? Przy okazji mam te korzyści, o których tam wspomniałeś.
Nie, powiem ci rzeczywiście, że paradoksalnie znowu ja jakbym nie wyreżyserowałbym sobie sam swojego życia i swojej ścieżki kariery. Mówię ci, że zaczynałem ze ściśniętym tyłkiem i wielkimi wyobrażeniami. Znaczy, to los akurat kierował mnie w sposób przeciwintuicyjny dla mnie. I mówię, paradoksalnie okazało się, że w tych przedsięwzięciach, akurat Taniec z Gwiazdami, twoja twarz brzmi znajomo, to dla mnie okazało się, że to są programy super, że one dają rozpoznawalność i jeżeli ona się może przełożyć później popularność na to, że jakieś inne moje projekty będą, wiesz, ktoś na nie zwróci uwagę, to jest fantastyczne, ale one same w sobie dały mi bardzo dużo, i znaczy taniec daje teraz, warsztatu i rozwoju zawodowego, naprawdę. To jest w ogóle nieczęste, bo zwykle za tego rodzaju, wiesz, spotkania z takimi kompetentnymi trenerami, za to się płaci dużo pieniędzy, tak. Ja tutaj dostaję za to, że mogę od tych ludzi fantastycznych, czy od Agnieszki Hekiert, czy teraz właśnie Klaudii mojej Rąby, mojej fantastycznej partnerki tanecznej, się uczyć.
A poza tym też ten warsztat, który miałeś, mogłeś jeszcze szerszej publiczności nawet pokazać i jeszcze bardziej się utwierdzić w tym, że robię to dobrze, jak, nie wiem, byłeś Krzysztofem Grawczykiem, że to było akurat też już, jest, bym powiedział, kultowe w internecie, jak zaglądałem, że już ma tam parę ładnych wyświetleń i rzeczywiście powiem ci, że miałem schizę, jak była, zwłaszcza po występie jeszcze twoja rozmowa z jury. To rzeczywiście to tutaj się przeniosłem, rzeczywiście. Więc to jest fajne. A jeśli chodzi o ten zawód właśnie aktora, kiedy przypominam sobie filmy i rzeczy, w których się pojawiałeś, czy Miasto 44, więc też już trochę wracamy o kilka ładnych lat, czy to było miejsce, w sensie chodzi mi o plan, o taką produkcję, że spotkałeś się z takim, kurczę, prawie że jak Avengers, w sensie, wiesz, że to był taki największy rozmachem, tak?
No, wiesz co, wydaje mi się, że na polskie warunki to tak, no to trudno.
W sensie, czy do dzisiaj to też wydaje ci się, że to było takie największe? Największe takie wow, jeśli chodzi o taki rozmach?
Absolutnie.
Że na planie było, tak. Że takie, o kurde.
Wiesz, ja tam nie miałem dużej roli, ale miałem kilkanaście dni zdjęciowych, tak. I miałem okazję być tam, przechodziłem ten cały szlak bojowy, więc byłem w różnych lokacjach. I to było dokładnie coś takiego, wiesz, jak mówisz, że kręciliśmy tam w ruinach Czerniakowa, jakieś ostatnie sceny, tak. Przed końcem powstania, to ta scenografia, która była przygotowana. Myśmy, pamiętam, robili zdjęcia, wiesz, bez jakichś apek specjalnie, wiesz, poprawiających i zmieniających rzeczywistość. I w tych kostiumach rzeczywiście to wyglądało tak, jakbyśmy byli, jakby to były, wiesz, wyjęte z podręcznika historii kadry. I to też, no właśnie, możliwość wejścia, co innego jest, to jest niesamowite, dostać kostium albo dostać charakteryzację Krzysztofa Krawczyka i nagle zobaczyć, wow, co to ze mną robi, jakie rzeczy mi przychodzą do głowy i improwizuję jako Krzysztof Krawczyk. Inną niesamowitą rzeczą jest, no to wejść w tak pieczołowicie odtworzoną scenografię, przerażającą też na niebo, wchodzisz sytuacja, księżycowy krajobraz zrujnowanego miasta i doświadczenie emocji, które się pojawiają przy takich
a jeszcze my ludzie z Warszawy, jak to powiedziałeś,
o tak, no to powstanie to jest taka karta,
odczuwamy
bardzo emocjonalna. Tak.
Czyli to było pewnie totalne przeciwieństwo, jeśli chodzi o doznania, niż, bo też widziałem gdzieś tam epizod w Koronie Królów, to było coś zupełnie innego, nie? Pewnie.
A, to następne epizod, pytanie. To było zupełnie coś innego. W Koronie Królów było bardziej zabawne, bo pamiętam, gdzie anegdota, która mi się przypomniała. Miałem miecz wtedy, jak ja byłem otruty czy coś, to upadałem na plecy i tenże miecz, jak upadłem na plecy, to on się, wiesz, on był taki nagi miecz wsadzony za pas, tak, chyba, i on zaparł się o podłogę i wyleciał i mnie strzelił w dziób. Ta głownia tego miecza prawie mi wybiła zęby.
Matka woska.
Więc to było zabawne. Trochę i co innego rzeczywiście.
Tak, tak, tak. Dlatego chciałem to tak porównać dla skrajności pod sam koniec naszej pogawędki. Powiedz mi, oprócz sztuki teatralnej, o której rozmawiamy, gdzie jeszcze Michała Majera można oglądać, zobaczyć, co się u ciebie dzieje, co, o czym możesz mówić?
Mogę mówić, to może powiem o teatrze, tak. Mhm. 16 września w Ciechanowie gramy o 17:20 Testosteron. To okay. Jest też spektakl produkcji Teatru Gudejko, tak jak mówię, też tak jak Motyle. Uh-huh. I no, być może to jest ostatnia szansa, żeby go zobaczyć. Tekst jest dosyć znany, film znany.
Tak jest.
Leszek Lichota zna horror niedawny, Netflixowy, jako Stavros. Myślę, że no, należałoby, co najmniej należałoby go zobaczyć. Goło i Wesoło to jest spektakl, z którym jeżdżę regularnie. Tak. Można go zobaczyć w samej Polsce, też polecam. Ludzie się śmieją, więc się im chyba podoba. Spektakl, który bardzo polecam i bardzo lubię go grać, to jest Kumulacja w reżyserii Tomka Sapryka, który gramy w Teatrze Kamienica w Warszawie. To jest taka komedia francuska, trochę coś w klimacie Jasminy Rezy. Zaczyna się niewinnie, a później rząd zamordu wychodzi z ludzi, kiedy się okazuje, że ktoś nie odebrał bardzo dużej wygranej na loterii. Tam też fantastycznie aktorzy. Iza Dąbrowska, moja komediowa guru, która, mam też szczęście, że mi zawsze da jakąś uwagę, więc mogę się rozwijać. Mhm. To a propos tego, co lubię. Marcin Bosak, Milena Suszyńska. Na scenie jeszcze Cwaniary w reżyserii Agnieszki Glińskiej w Warszawie, do zobaczenia w Teatrze Polonia. Ja tam jestem rodzynkiem i super ensemble dziewczyn śpiewających przedwojenne szlagiery w aranżacjach warszawskiego kombo tanecznego. No i ja w różnych rolach, w takich etiudach mężczyzn, złych mężczyzn, których spotyka zasłużona kara, ale więcej nie zdradzę, bo nie chcę robić, spoilować nie chcę.
A to jak niektórzy jeszcze mówią, jeśli chodzi o mały czy większy ekran, coś tam się też szykuje?
Słuchaj, no dzieją się jakieś self-tape'y, jakieś castingi i tak dalej. Ja mam nadzieję, że się podzieje jeszcze, nie wiem, zamanifestuję u ciebie do mikrofonu coś takiego.
Dzwońcie, że
dzwońcie tutaj do mnie, słuchajcie, ja jestem, inaczej, znowu, może to jest takie moje wyobrażenie, ale może wiem, że trochę tak jest, że jak generalnie jako ludzie katalogujemy rzeczywistość, jeżeli chodzi o branżę, o show biznes, no to katalogujemy, wiesz, że łatwy, wrzucamy ludzi dla ułatwienia do szuflady, albo dla ułatwienia, albo dlatego, że no nie wiem, ten jest bezpiecznym inwestycją do filmu takiego i takiego. No więc ja czasem jestem, albo kiedyś byłem zbyt poważny, słyszałem, teraz jestem, czasem słyszę, że może, że ktoś może nie powiedzieć mi, że ja jestem,
że
jestem śmieszny i się wygłupiam.
Tak. Za mało poważny.
A ja prywatnie mogę, wiesz, się wygłupiam, zawodowo mogę się wygłupiać, ale mogę się też nie wygłupiać. I mam, nie ukrywam, jak mnie pytasz o duży ekran, no mam apetyt na takie, wiesz, takie danie, taki solidny posiłek, że nie taki tylko takie trochę tu, trochę tam, wszystko, wiesz, digitatorstwo, że tutaj...
Takie drugie danie. Taki
tylko
dobry
takie
obiad.
Konkretne drugie danie i taką dużą rolę. No. Więc to u ciebie pełen na głos i się okaże może, że wiesz, że to masz, twoja antena
ma dodatkowe moce.
Ma dodatkowe moce.
Dodatkowe moce. Czy wiesz, tego ci życzę jak najbardziej, bo akurat myślę, że wręcz należałaby
się
taka
kość.
Ja dokładnie. żeby oczywiście takim zagrać, bo myślę, że przy tych różnych rzeczach, których dotykasz, plus jeszcze dubbing i tak dalej, i tak dalej, znaczy myślę, że to przyjdzie też prędzej czy później.
Nie chciałbym, żeby kogoś to zniechęcało, że ja dotykam różnych rzeczy i to tak czasem mam wrażenie, że tak w Polsce mówię, a za dużo on robi, za dużo.
A to jest straszne myślenie. Mi się to nie podoba. To jest trochę jak w piłce nożnej. Jak jest jakiś piłkarz, który jest na wiele pozycji, to potem się okazuje, że tak, ale to jest... Nie. Znaczy mi się wydaje, że to jest akurat atut, no bo też przy okazji się nie nudzisz.
Tak, chciałbym też o tym myśleć.
Też się nie nudzisz i mam nadzieję, że słuchacze Rock Radia też się zdecydowanie nie nudzili. Mariusz Samaszczyk, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Niezłym gościem Rock Radia był Michał Majer.
Dziękuję za super rozmowę.
Trzymajcie się. Hej, hej.
Hej.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Rock Radia.